Rozdział 5. Sprzedaż konsultacyjna. To, co osiągasz, gdy zrealizujesz swoje cele, nie jest tak ważne jak to, kim się stajesz dzięki ich zrealizowaniu. Johann Wolfgang von Goethe. Najlepiej zarabiający i odnoszący największe sukcesy sprzedawcy są dla swoich klientów przyjaciółmi, doradcami i konsultantami. Sprzedaż konsultacyjna to coś więcej niż nawiązywanie dobrych relacji z klientami. Wymaga takiego zaprezentowania się, aby inni mieli przekonanie, że dysponujesz odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, by pomóc im w zaspokojeniu ich potrzeb. Sprzedaż konsultacyjna pozwoli ci przejść na sam szczyt w twojej branży. To niezwykle cenne narzędzie, które okazuje się niezastąpione w przypadku skomplikowanych transakcji i klientów, gdzie do głosu dochodzi wiele różnych czynników, a konkurencja to kluczowy problem. Chociaż doświadczenie i wiedza stanowią podstawę sprzedaży konsultacyjnej, cały proces zaczyna się od wyglądu osobistego. Jeśli nie wyglądasz profesjonalnie, to nigdy nie przekonasz swoich klientów, że to właśnie ty najlepiej nadajesz się do rozwiązania ich problemu. Znaczenie odpowiedniego wizerunku. Ludzie są wzrokowcami. Ubranie stanowi o pierwszym wrażeniu drugiej osoby aż w 95%. Wynika to z prostego faktu. Ubranie pokrywa około 95% powierzchni ciała. Mój ojciec był stolarzem. W dzieciństwie miałem tylko jeden garnitur, a i to wypożyczony, w którym miałem wziąć udział w ceremonii rozdania świadectw na ukończenie szkoły średniej. A świadectwa i tak koniec końców nie otrzymałem. Przez kilka lat pracowałem fizycznie, a następnie zająłem się handlem. Ponieważ nie miałem wtedy pieniędzy, w pracy nosiłem dokładnie te same ubrania, w których chodziłem na co dzień. Po przeprowadzeniu kilku transakcji stać mnie było na kupno nieco lepszych ubrań. Lepszych, ale jeszcze nie dość dobrych. Nosiłem koszulę, którą co wieczór prałem w zlewie w pensjonacie, w którym mieszkałem. Miałem tylko jeden krawat, brązowy, dopinany. Buty były dla mnie za duże, tak więc gdy szedłem, wydawały śmieszny dźwięk, a oprócz tego zawsze miałem w nich dziury. Dopiero po długim czasie dotarło do mnie, że przy każdym spotkaniu z potencjalnym klientem moim największym wrogiem jest mój wygląd. Gdy zacząłem sprzedawać fundusze inwestycyjne, wciąż sprzedając je w systemie od drzwi do drzwi, kupiłem sobie tani garnitur, który wyglądał tak, jak gdybym zdobył go w sklepie z używaną odzieżą. Moja koszula nie zawsze była uprasowana, a w dodatku nie wiedziałem, jak zawiązać krawat. Mimo wszystko wytrzymywałem i zacząłem stopniowo sprzedawać coraz więcej i coraz więcej zarabiać, wbrew mojemu wyglądowi. Pewnego dnia mój przyjaciel spytał grzecznie, czy nie obrażę się, jeśli podzieli się ze mną kilkoma uwagami na temat mojego ubrania i wyglądu. Na całe szczęście byłem otwarty i bardzo chciałem się rozwijać. Przyznałem, że nie mam pojęcia o odpowiednim stroju biznesowym, a on kazał mi usiąść i wygłosił cały wykład na temat znaczenia ubioru w pozyskiwaniu wiarygodności i zaufania w oczach klienta. Przedstawił mi różne rodzaje ubrań i wskazał, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze garnituru, spodni, krawatów, koszul i butów. To był punkt zwrotny w moim życiu. Przyjaciel zabrał mnie do krawca i obstalował u niego pierwszy w moim życiu garnitur szyty na miarę. Gdy mogłem go w końcu przymierzyć, byłem zszokowany różnicą między nowym ja, a tym, jak wyglądałem dotychczas. Moja sprzedaż dostała skrzydeł. Sprzedawałem coraz więcej i więcej, na coraz to wyższym i wyższym poziomie. Wkrótce zacząłem handlować z kierownikami wyższego szczebla, a nawet samymi prezesami coraz to większych firm. Otrzymywałem rekomendacje i klienci polecali mi siebie wzajemnie. Niedługo potem zostałem kierownikiem sprzedaży, rekrutującym i szkolącym konsultantów finansowych w 6 krajach. Mam wrażenie, że dzisiaj pod względem stroju cofnęliśmy się do nawyków i zwyczajów biedoty z krajów trzeciego świata. Ludzie noszą w pracy dżinsy, a czasem nawet podkoszulki. Zdarzają się i szorty, i klapki. Nie dbają o fryzurę i nie zawsze są nawet dokładnie ogoleni. Koszule, nie dość, że rozpięte pod szyją, to jeszcze często nawet niewłożone w spodnie i z niezapiętymi rękawami. A ponieważ ludzie, którzy ubierają się w ten sposób, przebywają z innymi, którzy ubierają się dokładnie tak samo, to uzyskują ogólne wrażenie, że każdy ubiera się tak jak my. Ale to nieprawda. Najważniejszą cechą w sprzedaży jest wiarygodność. Rozumiemy przez to, że ludzie wierzą Tobie i ufają. Mają pewność, że oferowany przez Ciebie produkt jest dla nich dobry i że spełnisz wszystkie swoje obietnice i zrobisz dokładnie to, co powiedziałeś. Wiarygodność to wszystko. Ludzie sami wybierają ubrania, które będą nosić. Ubrania wybrane przez Ciebie to jednoznaczny manifest lub wyrażenie tego, kim swoim zdaniem jesteś. Twój własny wizerunek w Twoich własnych oczach. Ubierając się w określony sposób mówisz, to właśnie ja, dokładnie taką osobą jestem, czy ci się to podoba, czy nie. Zasady rządzące ubiorem są proste. Wszystko sprowadza się do przyczyn i skutku. Przyjrzyj się najlepiej opłacanym i odnoszącym największe sukcesy ludziom z twojej branży i zacznij ich naśladować. W programowaniu neurolingwistycznym nazywa się to modelowaniem. Gdy zaczniesz naśladować wygląd i zachowanie najlepszych, wkrótce zaczniesz także chodzić, rozmawiać, myśleć i działać dokładnie tak jak oni. Ani się obejrzysz, a będziesz uzyskiwał takie same rezultaty. Wizerunek to nie tylko strój, ale także dbałość o higienę i różne akcesoria. Zasada jest prosta. Wyglądaj jak zwycięzca. Ubieraj się jak profesjonalista. Wyglądaj tak, aby klient mógł ci zaufać i chętnie korzystał z twoich rad. Cechy sprzedawców konsultacyjnych. W poprzednim rozdziale mówiliśmy o tym, w jaki sposób klienci postrzegają najlepszych handlowców, bez względu na branżę. Okazuje się, że mówią o nich w następujący sposób. On pracuje dla mnie. Uważam ją za konsultanta lub doradcę oraz naprawdę rozumie moją sytuację. Zaraz po wyglądzie zewnętrznym, zwłaszcza podczas pierwszego spotkania, od którego to w głównej mierze zależy, czy w ogóle dojdzie kiedyś do drugiego spotkania, istotne jest zachowanie lub postawa, która wpływa na postrzeganie Ciebie jako zaufanego doradcę lub konsultanta. Zig Ziglar powiedział kiedyś, jeśli chcesz, aby ludzie słuchali Twoich rad, ubieraj się jak ci, od których już je przyjmują. Aby zdobyć zaufanie i być postrzeganym jako konsultant, musisz zachowywać się jak konsultant pod każdym względem. Przedstawiaj się swoim potencjalnym klientom jako konsultant, a nie handlowiec. Idź na spotkania w pełni przygotowany. Zadawaj dobre pytania. Słuchaj uważnie i rób dokładne notatki. Oto zasada. Możesz być szczęśliwy, radosny i swobodny podczas rozmowy o ogólnych sprawach interesujących potencjalnego klienta. Jednak gdy tylko przejdziesz do omawiania jego problemów, potrzeb lub celów, musisz natychmiast stać się poważny, rozważny i czujny. Musisz zachowywać się tak, jak gdybyś był lekarzem od sprzedaży, a twój potencjalny klient, pacjent, właśnie zaczął opowiadać ci o swoich dolegliwościach i przyczynach, które sprowadziły go do twojego gabinetu. Trzy rodzaje klientów. Sprzedaż konsultingowa wymaga od Ciebie innego spojrzenia na samego siebie i swoją rolę. Szczególnie w sprzedaży B2B musisz skoncentrować się na finansowych rezultatach swojego produktu lub usługi, a nie na wydajności czy relacjach cenowych. Koncentracja na aspektach finansowych stanowi o różnicy między konsultingiem a handlem. To różnica w percepcji. Klienci mają postrzegać Cię jako doradcę, a nie przedstawiciela handlowego, który po prostu stara się sprzedać swój produkt lub usługę. Klienci zastanawiają się nad jedną z trzech rzeczy. 1. Na najniższym poziomie klientów interesuje wydajność Twojego produktu lub usługi. Czy to zadziała? Czy zrobi to, czego oczekuję? Czy pomoże mi w lepszym wykonaniu mojej pracy? 2. Na drugim poziomie klient zastanawia się nad ceną i zrobieniem jak najlepszego interesu dla swojej firmy. Nie różni się to od trosk kierownika sprzedaży, który myśli nad znalezieniem jak najlepszego szkolenia dla swojego zespołu w możliwie jak najniższej cenie, lub też od Twoich zmartwień, gdy zastanawiasz się, czy dane szkolenie pomoże Ci zwiększyć Twoją skuteczność i przychody. 3. Na najwyższym poziomie osoba podejmująca decyzję zastanawia się jedynie nad finansowym wpływem zakupu na firmę. Mój przyjaciel, Tony Parnello nazywa tego decydenta VITO. To akronim od Very Important Top Officer. Gdy rozmawiasz z taką osobą, musisz przedstawić swój produkt w kategoriach finansowych i wskazać, w jaki sposób może on wpłynąć na zyskowność całej firmy. Każdy z tych decydentów, oceniając dany produkt lub usługę, mówi innym językiem. Bez względu na to, z którym z nich rozmawiasz, musisz mówić do niego jego językiem. Przygotuj się. Kluczowym elementem sprzedaży konsultacyjnej jest Twoja znajomość procesów biznesowych klienta. Lekarz nie może udzielić porady czy przepisać żadnej kuracji czy leku bez uprzednich dokładnych badań i testów, na podstawie których może postawić trafną diagnozę. Tak samo jest w biznesie. Musisz odrobić swoją pracę domową i dowiedzieć się wszystkiego, co możesz na temat firmy Twojego klienta, zanim ośmielisz się zaproponować mu jakiekolwiek rozwiązanie lub sposób postępowania. Pamiętaj, że recepta bez postawienia diagnozy jest błędem w sztuce. Jeśli Twoimi klientami są inne firmy, musisz dowiedzieć się przede wszystkim, na czym tak naprawdę zarabiają, jakie są ich główne produkty lub usługi, w jakiej cenie je oferują, jaka jest łączna sprzedaż, jakie rezultaty uzyskują. Musisz również poznać koszty związane z prowadzeniem firmy Twojego klienta. Względne koszty dystrybucji są w każdym przypadku inne. W niektórych firmach usługowych głównym kosztem są płace zasadnicze, dodatkowe i wszelkiego rodzaju premie i bonusy. W innych przedsiębiorstwach może to być koszt surowca niezbędnego do wyprodukowania produktu. Szczególnie dobrze powinieneś się orientować w sposobach generowania zysku. Co musi się stać, aby dana firma zarobiła pieniądze i w jaki sposób ty możesz jej w tym pomóc poprzez swój produkt lub swoją usługę? Zdefiniuj problem lub szansę klienta w ujęciu monetarnym. Gdy zrozumiesz źródła sprzedaży, kosztów i zysków, możesz zaoferować swoją konkretną pomoc i radę w jednej lub kilku z tych kwestii. Ile można zyskać dzięki zastosowaniu Twojego rozwiązania lub też ile można stracić, jeśli się z niego nie skorzysta? Nigdy nie zapominaj, że największą motywacją do zakupu zawsze będzie chęć uzyskania poprawy, szczególnie finansowej. Bądź specjalistą do spraw poprawy finansowej. Ludzie w każdej firmie chcą osiągnąć jedną z dwóch rzeczy. Chcą oszczędzić lub zyskać czas lub pieniądze. Cel ten pragną osiągnąć w sposób efektywny kosztowo, co oznacza, że koszty rozwiązania muszą być znacząco niższe niż bezpośrednie, wymierne i oczekiwane korzyści. W przypadku handlu z innymi firmami najistotniejsze jest skoncentrowanie się na odpowiedniej relacji kosztów do korzyści. Twoim pierwszym celem jest wskazanie konkretnego problemu, z którym Twój klient może się uporać dzięki Twojemu produktowi lub rozwiązaniu. Punktem wyjścia może być proste pytanie: jakie są obecnie Wasze główne cele biznesowe i co nie pozwala Wam ich osiągnąć? Możesz także zapytać: z jakim największym problemem obecnie borykacie się na swoim rynku? Postępuj rozważnie i powoli. Nigdy nie zakładaj, że pierwsze problemy lub trudności wskazane przez klienta są problemami rzeczywistymi lub najważniejszymi. Zadawaj dodatkowe pytania, sonduj i badaj. Staraj się zrozumieć klienta na głębszym poziomie. Gdy już będziesz miał całkowitą pewność, że wiesz, który z problemów klienta można rozwiązać za pomocą Twojego produktu lub usługi, Twoim kolejnym celem staje się zbadanie kosztów powiązanych z tym problemem. Możesz spytać wprost: ile ta sytuacja Was kosztuje? Ile tracicie pieniędzy, gdy wystąpi ten problem? Jakie są dodatkowe koszty Twoje i Twojej firmy przedłużania się tej niekorzystnej sytuacji? Na tym etapie jesteś konsultantem i zarazem detektywem śledczym badającym koszty problemów. Szukasz kłopotów, które kosztują Twojego klienta tak wiele, że koszt zakupu Twojego rozwiązania stanowiłby jedynie ułamek potencjalnych korzyści finansowych, jakie mogłyby ono ze sobą nieść. Twoim zadaniem pozostaje już tylko pokazać klientowi, że za tyle pieniędzy, cena twojego produktu lub usługi, otrzyma on możliwość zdobycia lub zaoszczędzenia takiej kwoty. Innymi słowy, musisz pokazać mu finansową korzyść z twojej oferty. Mówiąc jak najprościej, jako sprzedawca konsultacyjny stajesz się specjalistą do spraw poprawy finansowej. Poszukujesz takich sytuacji, w których twoje rozwiązanie może przynieść określone i wymierne korzyści finansowe, znacznie przewyższające koszt jego zakupu. Twój produkt lub usługa są tylko środkiem do osiągnięcia określonego celu, jakim jest poprawa finansów. Większości klientów nie interesują zbytnio szczegóły twojego rozwiązania. Chcą słuchać jedynie o rezultatach, korzyściach i wynikach, którymi będą mogli się cieszyć, jeśli zdecydują się na twoją ofertę. Przećwicz działanie zasady 90-10 w roli konsultanta i doradcy finansowego. Poświęć 90% czasu rozmowy na przedstawienie korzyści i rezultatów, jakie można osiągnąć dzięki twojemu produktowi, a jedynie 10% czasu na mówienie o swoich systemach i procesach. Niemal w każdym przypadku to właśnie jest prawidłowa proporcja, wiernie odzwierciedlająca rozkład zainteresowań twojego klienta. Pokaż oczekiwaną stopę zwrotu. W początkach ery informatycznej, gdy komputery były ogromnymi i kosztownymi urządzeniami, niedostępnymi dla większości firm i organizacji, firma IBM wpadła na bardzo prosty model sprzedaży, który pozwolił wyposażyć cały świat w sprzęt komputerowy wartości wielu miliardów dolarów. Narzędzie to nazwano wewnętrzną stopą zwrotu. IRR – Internal Rate of Return. Przedstawiciel, konsultant firmy IBM rozwijał bliskie relacje z potencjalnym klientem oparte na dogłębnym zrozumieniu jego procesów biznesowych, a następnie zadawał pytanie: jaki zwrot z inwestycji musielibyście zapewnić, aby uzasadnić wzięcie kredytu na zakup? To było doskonałe pytanie. Jeśli firma miałaby pożyczyć pieniądze na 5% rocznie, na przykład w ramach linii kredytowej lub poprzez emisję obligacji, to musiałaby być wpierw przekonana, że jest w stanie zainwestować te pieniądze w biznes i uzyskać znacznie wyższy zwrot, na przykład 15%. Przedstawiciel IBM kontynuował. Gdybyście więc mogli osiągnąć 15% zwrot z inwestycji, jaką byłby zakup naszego komputera, to byłby to uzasadniony powód, by pożyczyć pieniądze, tak? W oparciu o naszą analizę waszej firmy oraz spodziewane usprawnienia i poprawę wydajności i produkcji, możemy przewidzieć, że ten komputer zapewni wam wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie 25%. To oznacza, że w ciągu 4 lat zwróci się w 100%. Przy oczekiwanym 10-letnim cyklu życia dzięki zakupowi tego komputera już po 4 latach będziecie mieć zysk netto, po odliczeniu wszystkich kosztów, wyższy o 25%. I jak to brzmi? Jeśli jesteś w stanie zademonstrować klientowi, że twój produkt szybko się zwróci, a następnie zacznie generować czysty zysk przez znaczny czas, a także że koszt pożyczenia pieniędzy na zakup tego produktu jest znacząco niższy od oczekiwanych zwrotów rocznych, sprzedaż jest już w zasadzie tylko formalnością. Każdy klient ma 4 pytania, zazwyczaj niewypowiedziane, na które musisz odpowiedzieć w trakcie waszej rozmowy. Oto te pytania. 1. Ile na wyjściu? Ile dokładnie będę musiał zapłacić, aby wejść w posiadanie oferowanego przez ciebie produktu lub usługi? 2. Ile na wyjściu? Ile dokładnie zarobię na wdrożeniu twojego produktu lub usługi? 3. Jak szybko? Jak szybko uzyskam obiecywane przez ciebie rezultaty finansowe? 4. Z jaką pewnością? Skąd mogę mieć pewność, że rzeczywiście uzyskam obiecywane przez ciebie rezultaty finansowe? Oto pytania, które zadaje każdy klient. Ile na wejściu? Ile na wyjściu? Jak szybko? Z jaką pewnością? Aby przeprowadzić transakcję, musisz w sposób przekonujący odpowiedzieć na każde z nich. Przyjmij odpowiedzialność za rezultaty swojego klienta. Jednym z kluczy do udanej sprzedaży w handlu między firmami jest przyjęcie pełnej odpowiedzialności za wdrożenie naszego rozwiązania i uzyskanie obiecanych klientowi rezultatów. To podejście szybko wypiera poprzedni model, w którym konsultant pojawiał się w firmie, robił swoje analizy, opracowywał raport z określonym zaleceniem, przedkładał go klientowi, podpisywał umowę i wychodził, i często już nigdy nie wracał. Obecnie najlepsze firmy konsultingowe świata, takie jak Bain i McKinsey, nie tylko przeprowadzają szczegółową analizę i przedstawiają swoje rekomendacje, ale także przyjmują na siebie odpowiedzialność i wspólnie z firmą pracują nad wdrożeniem zalecanych rozwiązań, aby uzyskać obiecywane rezultaty. Bardzo wyraźnie demonstrują, że korzystając z ich usług, firma otrzyma coś za darmo plus zysk. W sprzedaży konsultacyjnej musisz stać się partnerem swojego klienta. Pokaż, że wasze interesy są wspólne, a nie sprzeczne. Koncentruj się na współpracy, a nie na współzawodnictwie. Na zgodnym dążeniu do jednego celu, a nie na konfrontacji. Podczas rozmowy używaj słów my, nasze, nami. Możesz na przykład powiedzieć: w oparciu o naszą rozmowę sądzę, że problem, który stoi przed nami dzisiaj, musimy zrobić to i to. Naszym największym problemem jest... Zbuduj swoją pozycję. Jeśli potencjalni i obecni klienci postrzegają cię jako konsultanta, a nie sprzedawcę, to opisują cię za pomocą pewnych słów. Przy każdej interakcji z klientem powinieneś starać się wzmocnić jego percepcję twojej osoby. 1. Ekspert. Klienci wolą mieć do czynienia z ludźmi, którzy są ekspertami w interesującej ich dziedzinie. Mają wiedzę na temat ich problemów, potrzeb lub okoliczności. Im więcej czasu włożysz w analizę i zrozumienie ich branży i im więcej cennych uwag im przekażesz, tym łatwiej będzie utrwalić w nich przekonanie, że jesteś ekspertem. 2. Kopalnia wiedzy. Dzięki lekturze magazynów branżowych, wyszukiwaniu informacji w wyszukiwarkach internetowych i byciu na bieżąco z branżą, w której działasz, możesz prowadzić inteligentne rozmowy na ten temat ze swoimi klientami. 3. Doradca. Zamiast próbować coś sprzedać i przekonywać klienta do wyboru twojego rozwiązania, doradzasz mu poprzez przekazywanie swoich sugestii i rekomendacji. Mówisz na przykład: zalecałbym, abyśmy teraz zrobili to i to. 4. Przyjaciel. Aby twój klient mógł traktować cię jak przyjaciela, musisz naprawdę go lubić i przejmować się jego sprawami. Musisz być przyjazny i wesoły, ale także zadawać dobre pytania i uważnie słuchać jego odpowiedzi. 5. Pomocnik. Jako pomocnik musisz nieustannie szukać możliwości przyjścia twojemu klientowi z pomocą. Musi ci zależeć, aby poprawić jego sytuację, z reguły poprzez pomoc w redukcji kosztów, zwiększeniu zysków i uzyskaniu wyższej wydajności. 6. Rozwiązywacz problemów. To określenie najlepiej opisuje twoją rolę w kontaktach z klientami. Podobnie jak lekarz doszukuje się symptomów i choroby, tak samo ty, jako lekarz o specjalności handel, szukasz problemów, których doskonałym rozwiązaniem są twoje produkty lub usługi. 7. Pytacz. Najlepsi konsultanci zadają przynajmniej dwa razy więcej pytań niż czynią komentarzy. Czasem jedyne, co robią, to zadawanie pytań. Peter Drucker powiedział kiedyś: ja nie jestem konsultantem, tylko pytantem. Nie udzielam rad, ale zadaję tak trudne pytania, że zmuszam tym samym moich klientów do sprawniejszego myślenia. 8. Słuchacz. To jedna z najlepszych dróg. Powinieneś się postarać, aby właśnie tak postrzegali cię twoi potencjalni i dotychczasowi klienci. Kolejne badania jednoznacznie pokazują, że sprzedawcy odnoszący największe sukcesy oceniani są jako świetni słuchacze. Nigdy o żadnym dobrym handlowcu nie powiedziano, że jest świetnym mówcą. Zasłuż sobie na prawo pomagania twoim klientom. Ustawienie się w roli konsultanta ma zasadniczy wpływ na to, czy uda ci się osiągnąć sukces w handlu. Musisz jednak zasłużyć sobie na to prawo poprzez uprzednie, gruntowne przygotowanie się. Dokładnie przyjrzyj się firmie potencjalnego klienta jeszcze przed pierwszym spotkaniem. Wasz pierwszy kontakt jest najlepszą okazją do tego, aby udowodnić, że jesteś właściwą osobą do dalszych kontaktów. Zbierz informacje i pomysły, które przehandlujesz, za jeszcze więcej informacji. Możesz na przykład podzielić się uwagą, że według przeprowadzonych przeze mnie badań wasza branża przechodzi przez 3 główne okresy przejściowe A, B i C. Jak konkretnie wasza firma zapatruje się na te 3 kwestie? Dąż do nawiązania relacji korzystnej dla obu stron. Pokaż klientowi, że naprawdę zależy ci, aby pomóc mu w poprawie wyników w najważniejszych dla niego obszarach. Zawsze szukaj sposobów, w jakie twój produkt lub twoja usługa mogłyby mu pomóc w osiągnięciu jego celów. Jedyną możliwością, aby to zrobić, zawsze i wszędzie, jest zadawanie dobrze przygotowanych pytań, a następnie uważne słuchanie odpowiedzi. Sprzedaż konsultacyjna przenosi cię do całkowicie nowej ligi profesjonalnych handlowców. Kończysz z ciągłym współzawodnictwem i sporami na temat kosztów, ceny i wydajności. Koncentrując uwagę na wskazywaniu klientom sposobów uzyskania finansowych korzyści dzięki wykorzystaniu twojego produktu lub usługi, osiągniesz wyniki sprzedaży, o jakich nigdy wcześniej nawet nie marzyłeś. Zbuduj swój autorytet, przekazując potencjalnemu lub obecnemu klientowi wiedzę. Może i jest jakiś lepszy sposób na zdobycie zaufania i wiarygodności, ale jeszcze go nie odkryto. Poszukaj okazji do nauczenia swoich klientów czegoś nowego na temat ich biznesu, branży lub najnowszych, przydatnych im technologii. Twoja szeroka wiedza i umiejętność dzielenia się nią sprawi, że staniesz się dla klienta cennym partnerem. Pamiętaj także, że dobrze przeprowadzone szkolenie może sprawić, że klient zacznie uważać twój produkt za niezbędny. Zajmowałem się sprzedażą produktów technologicznych na bardzo konkurencyjnym rynku, na którym jedynym sposobem, w jaki mogłem się wyróżnić, był czas poświęcony na edukowanie klientów na temat naszych praktyk funkcjonujących w branży, jej stanu oraz stosowanych w niej strategii. Gdy uczysz klientów o korzyściach płynących z twojego produktu lub usługi, kupią całe twoje rozwiązanie, twój produkt, twoją firmę i ciebie. Oto prosty format, który pozwoli ci zmienić twoje rozmowy z klientami. 1. Opowiedz im historię swojej firmy. Kluczowym słowem jest tu historia. Musi być prosta i powinieneś zacząć ją od samego początku. Przedstaw głównych graczy, ich przeszłość i cechy osobowościowe. Wymień nazwiska swoich współpracowników. Odpowiedz na zasadnicze pytanie dlaczego. Dlaczego wasza firma w ogóle powstała? Jakie problemy próbujecie rozwiązywać? Jak rozwijała się wasza firma? Jakie były główne etapy rozwoju waszego rozwiązania? Opisz jednego lub kilku spośród waszych obecnych klientów i wyjaśnij, w jaki sposób go wspieracie. Mów o przyszłości i o tym, w jaki sposób wasz produkt może pomóc klientom w efektywniejszej kosztowo realizacji ich celów. Przedstaw wasz najbardziej ekscytujący projekt i wskaż korzyści, jakie klienci odnoszą dzięki korzystaniu z waszych produktów lub usług. 2. Powiedz o ludziach, którzy opracowali wasz produkt lub usługę. Jeśli nie wiesz, kim byli wynalazcy lub pomysłodawcy, dowiedz się tego. Historie to sprawdzona forma przekazywania informacji, wiedzy i rozrywki. Słuchanie historii jest zakodowane w naszych genach, w przeciwieństwie do słuchania prezentacji handlowych. 3. Wyjaśnij, dlaczego twoja firma, twoi ludzie i twój produkt lub twoja usługa doskonale wpasują się w potrzeby klienta. Gdy twój rozmówca pozna już kontekst, twoją firmę i pracujących w niej ludzi, twoim konkurentom trudno będzie wydać się bardziej atrakcyjnymi, nawet jeśli oferują coś, czego ty nie masz. Pamiętaj, aby przekonać klienta, że naprawdę chcesz robić z nim interesy. Twoje szczere pragnienie, aby używał on twojego produktu i naprawdę na tym skorzystał, może być bardzo przekonującym argumentem, gdy będzie podejmował ostateczną decyzję. Ćwiczenia. Oto kilka pytań i ćwiczeń, które pozwolą ci zastosować wiedzę zawartą w tym rozdziale i w twojej pracy sprzedawcy. 1. Wymień 3 rzeczy, które możesz zrobić, aby potencjalni lub obecni klienci traktowali cię jako konsultanta. 2. W jaki sposób klienci opisują sprzedawców należących do grona 10% najlepszych? 3. Na czym musisz się skoncentrować i o czym mówić, aby twoi potencjalni i obecni klienci postrzegali cię jako konsultanta? 4. Wymień 3 sposoby, w jakie twój produkt lub usługa może polepszyć sytuację finansową twojego klienta. 5. Jakie 3 rzeczy możesz zrobić, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat procesów biznesowych twojego klienta? 6. W jaki sposób możesz określić wpływ twojego produktu lub usługi na wyniki finansowe twojego klienta? 7. Co możesz zrobić, aby być postrzeganym przez klienta jako jego partner? I na koniec, co konkretnie zamierzasz zmienić, wymień jedną rzecz, w swojej działalności handlowej pod wpływem tego, czego dowiedziałeś się z tego rozdziału?